Dobry wieczór, Anna Rembas. Kilka dni temu w Gdyni doszło do niecodziennego spotkania. Przy okazji Święta Morza spotkali się ludzie, których los zetknął ze sobą przy okazji tragedii statku Wigry. Jednostka zatonęła na Atlantyku podczas wojny w 1942 roku. W tej katastrofie zginęli także polscy marynarze. W sumie zginęło 24 marynarzy, uratowało się 3. Na tej jednostce zginął również kapitan Władysław Grabowski. W sobotni poranek spotkałam w Gdyni syna kapitana Wiesława Grabowskiego, a powodem naszego spotkania była tablica poświęcona ojcu pana Wiesława, Władysławowi Grabowskiemu.
W hołdzie kapitanowi żeglugi wielkiej, pilotowi portu Gdynia, Władysławowi Grabowskiemu, który dowodząc statkiem SS Wigry pod polską banderą w służbie wspólnego alianckiego wysiłku zbrojnego w atlantyckim rejsie do Nowego Jorku zginął w dniu 15 stycznia 1942 roku wraz z 24 członkami załogi w pobliżu brzegów Islandii. Cześć ich pamięci. To bardzo szczególny dzień dla mnie, dla mojej całej rodziny. Jestem niezmiernie szczęśliwy. Tak jak powiedziałem przy tablicy, po 78 latach mój ojciec wrócił do swojej kochanej Gdyni, do swojego miejsca pracy. Do mojej rodzinnej zresztą też, bo się przecież tutaj urodziłem. Pan profesor Duda mówił, że niewiele wie o jakimś stosunku do mnie, do mamy, ponieważ nie ma dokumentów. Ja takie dokumenty mam, bo mam listy, które mój ojciec z Anglii pisał do mamy. W tych listach napisał, że Iruś, gdybym nie wrócił, mam nadzieję, że wychowasz naszego Wiesiulka na porządnego człowieka i dobrego marynarza.
Tak pisał do mamy?
Tak pisał do mamy. Ja, jak to mówię, to płaczę. Nie mnie oceniać, kim jestem. Ale zawsze byłem z ojcem, zawsze on był ze mną.
Ta tablica tutaj dzisiaj w hołdzie Władysławowi Grabowskiemu, pana ojcu, to też takie zakończenie pewnego etapu, można powiedzieć, historii statku Wigry, tragicznej katastrofy i historii tego, co się przez te wszystkie lata działo wokół tej historii, bo państwo też w jakiś sposób dużo nie wiedzieliście, dopiero pewne fakty układały się w trakcie działań na przykład pana Witolda Bogdańskiego.
Znaczy tak, no Witek jest głównym motorem tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Natomiast ja wcześniej wiedziałem, bo korespondowałem z panem Pertkiem, bo w 1968 roku byłem, przekazałem relację Bragiego panu Pertkowi. On to w drugiej edycji wielkiej, drugiej małej floty napisał. Ja myślę, że to jest uhonorowanie dzisiaj, ale nie zakończenie. Witek dalej szuka śladów statku, chce znaleźć dzwon. Jest umówiony z płetwonurkami. Tam są bardzo ciężkie warunki, więc to jest trochę trudna sprawa na Atlantyku. Tam jest bardzo zmienna pogoda. Pogoda była tylko ładna, jak ja byłem tam 3 razy. Pan ambasador powiedział, niech pan przyjeżdża częściej, bo zawsze mamy ładną pogodę. To jest też jakaś chyba siła wyższa. Natomiast z Witkiem jestem taki umówiony, że mogą 2 egzemplarze z tego statku, jeżeli się znajdzie coś tam jeszcze, znaleźć, wyciągnąć. Jeden dla Muzeum Morskiego w Reykjaviku, drugi dla Muzeum Morskiego w Gdańsku, a resztę zostawić, ponieważ jest to grób mojego ojca.
Myślę, że spowodowałem jakąś taką kulę śnieżną, bo rzeczywiście zacząłem te poszukiwania bardzo ostro, oprócz opieki nad grobem, gdzie mieszkam w Islandii i to tak się rozpoczęło. Jest ta wielka praca od 4 lat w poszukiwaniu śladów załogi. Zapytano mnie kiedyś, czy miałem jakiegoś krewnego na statku. Ja myślę, że wszyscy ci ludzie są moją rodziną i dlatego może są mi wszyscy drodzy. Na wystawie, którą otwieraliśmy w Reykjaviku 10 czerwca, mieliśmy w gablocie zdjęcia przedwojenne 6 członków załogi. Rodzin, których udało mi się znaleźć, krewnych jest w tej chwili 8. To jest bardzo dużo na 27 przypadków załogi. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jeszcze pozostałych. Jeden kontakt jest w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Także jestem dumny, że nie tylko jest pomnik odsłonięty w 60-tych latach w Islandii, że nie było kiedyś nazwisk, są tych nazwiska. Chciałbym, żeby za tymi nazwiskami kryły się też historie tych ludzi, żeby były ich zdjęcia, żeby oni byli jacyś tam anonimowi.
W Gdyni spotkałam też Witolda Bogdańskiego. To on od wielu lat, mieszkając na Islandii, szuka, pyta, szpera w archiwach, by dowiedzieć się, jak dokładnie przebiegała ta katastrofa, jak ratowali się rozbitkowie i czy można jeszcze znaleźć jakieś ślady. Witek dociera do rodzin marynarzy, którzy zginęli na Atlantyku, spotyka się z nimi. O wigrach może mówić godzinami. Spotkałam się z Witkiem w Gdańsku wiele razy. A to opowieść Witka sprzed miesiąca.
Statek płynął, dołączył do konwoju, który zaczął swoją podróż w Anglii i płynął do Stanów Zjednoczonych. Z Islandii wypłynęły wtedy 4 statki. To były 2 statki islandzkie, 1 statek amerykański i nasze wigry, które dołączyły, do konwoju dołączyły, bo wyszły 6 stycznia 1942 roku. Trafiły na bardzo złą pogodę. Tam w zasadzie przeszły 2 olbrzymie niże. I pierwszy taki sztorm z 9 na 10 stycznia na tyle dokonał zniszczeń na statku, że decyzja kapitana była jedyna możliwa, mimo przepłynięcia 400 mil morskich, powrotu do Reykjaviku dla dokonania napraw. I pechowe było to, że statek, no tam podano też zły kurs, także zamiast wylecieć od razu na zatokę, popłynęli troszkę bardziej na południowe wybrzeże, czyli też musieli dokonać pewnej korekty i natracili troszkę mil morskich. Mając pecha strasznego, kurs im podała fregata brytyjska, błędnie troszkę. No wtedy nawigacja była zliczeniowa, to nie ma tak jak dzisiaj. To nie jest wszystko takie proste, to można sobie rozmawiać w warunkach styczniowych w Islandii, Atlantyku, gdzie są sztormy za sztormami. Załoga miała tego pecha, że jak wyszła już omijając latarnię Gardskagi, trafiła na największy sztorm stulecia, gdzie siła wiatru w Reykjaviku wynosiła 240 km na godzinę. To proszę sobie wyobrazić, jaki to był sztorm, gdzie ten dodatkowy drugi sztorm jeszcze, że tak powiem, dokonał spustoszenia na statku. Oni nie mieli żadnej widoczności. Maszyna pracowała na niewielkiej prędkości, także nie byli w stanie walczyć z wiatrem, który mieli z prawej burty i w zasadzie ich spychało.
Dobrze pan powiedział? 240 km?
Wiatr w Reykjaviku miał 240 km, dokładnie 59,5 metra na sekundę. I statek po prostu...
roztrzaskał się.
W ostatniej chwili zobaczyli z mostku, że idą na skały i statek zatonął 7 minut. Tam był bohatersko działający kapitan Grabowski, Władysław Grabowski, który oddawał jeszcze części swojej odzieży tym skąpo odzianym ludziom. No bohater niesamowity. A potem reflektorem oświetlał drogę do szalupy, dlatego że statek był na lewej burcie, potem się wyrównał, a oni w zasadzie mieli tylko jedyną szalupę na prawej burcie, bo pozostałe wszystkie zostały zniszczone w tym poprzednim sztormie. I kiedy statek napełnił się wodą i wyprostował się troszkę, udało się szalupę spuścić na wodę, ale większość ludzi była w oceanie, także dzięki jego akcji 24 osoby znalazły się w szalupie. To on był tym bohaterem, który swojej załodze pomagał. Gdyby nie to, że pierwszy oficer Lewicki wyskoczył, on już był w szalupie, wyskoczył ratować innego marynarza, sam niestety utonął, to tych marynarzy byłoby 25. Sam kapitan odmówił zejścia ze statku. Prawdopodobnie to jest tylko mniemanie, które jest poparte pewnymi tam relacjami Islandczyka. Możemy się domyślać, że nie chciał pewnie ryzykować, żeby szalupa się rozbiła przy próbie, żeby on jeszcze miał skakać do wody, żeby było ryzyko pewnie rozbicia się szalupy o burtę statku, który już tonął. A z kapitanem na statku został, nie chciał go opuścić brytyjski kucharz. Także i kapitan, i kucharz zginęli na statku, a te 24 osoby w szalupie walczyły przez całą noc w otwartej szalupie ze sztormem, próbując jakoś, no nie wiedzieli w ogóle, gdzie są tak naprawdę, walczyli, żeby szalupa się nie przewróciła. Niestety po przebyciu prawie 30 km, ja nie będę mówił o milach morskich, bo to nie dla wszystkich jest jasne, mila morska ma 1852 metry, ale mówię lądowo, tak, około 30 km trafili pod wybrzeże Snæfellsnes. To jest taki piękny półwysep w Islandii, na którego końcu jest ten sławny lodowiec, który był inspiracją Juliusza Wernera do książki Podróż do wnętrza Ziemi. Mówimy o zachodnim wybrzeżu Islandii.
A co oznacza ta nazwa? Jeszcze raz ją pan...
Snæfellsnes znaczy tak, Snæfell to jest tak, jak można powiedzieć, to jest wzgórze wiecznego śniegu, a Jokutl to jest lodowiec, czyli lodowiec z góry wiecznego śniegu, jeżeli mamy tłumaczyć na język polski. Ponieważ no, pogoda była fatalna, zelżał ten sztorm, ta była i tak dziesiątka, czy jedenastka, to jest przecież tak, bo są potworne warunki, styczeń, całą noc w otwartej szalupie, mokrzy, zmęczeni. Szalupa się wywróciła i większość z nich utonęła. Udało się niektórym szalupę odwrócić i wejść do niej jeszcze raz. Niestety no, nie mieli siły walczyć z wodą, znowu się przewróciła szalupa i potem na tej szalupie odwróconej do góry kilem trzymało się sześciu najsilniejszych, odpadali po kolei dwóch, zostało ich czterech, gdzie pierwszy mechanik Bruno Schmidt rzucił hasło, że musimy płynąć, bo nie mamy żadnych innych szans, bo oni widzieli światełko jakiejś farmy gdzieś na wcześniej na brzegu i cztery osoby popłynęły do brzegu. Jak nie chcieli też ryzykować, że szalupa może ich roztrzaskać o skałki.
Kto tam był?
Tam był Bruno Schmidt, pierwszy mechanik. Tam był radioficer Wacław Przybysiak.
Polak.
Tak, bo no, trzech Polaków i Islandczyk, bo w tej załodze 27-osobowej to było w ogóle 13 Polaków i 14 obcokrajowców, w tym trzech Islandczyków. I z tej czwórki, która płynęła do lądu, to było trzech Polaków, jeden Islandczyk. Bruno Schmidt, pierwszy mechanik, nie wytrzymało mu serce, nie dopłynął do lądu, zmarł. Na ląd dostał się Wacław Przybysiak, ale doznał też obrażeń, prawdopodobnie różne głazy, leżał ponad linią wody, ale w zasadzie już była hipotermia. Z moich informacji od świadka mojego, którego mam relację nagraną na kamerę wideo, jeszcze próbowano go potem później nacierać śniegiem, żeby przywrócić, ale już było za późno. Ale historia jest taka, że ten 18-latek Islandczyk, znaczy on się w ogóle wychował w tamtych rejonach, że był no, twardy 18-letni Islandczyk, zahartowany, dobrze pływający, pomógł Smolskiemu, kiedy ich te fale jeszcze grzywacze przewracały na brzegu, pomógł mu się, że tak powiem, no, utrzymać i nie zginąć. Wyciągnął go potem poza linię wody, zostawił na brzegu, stracił przytomność i na czworakach 1200 metrów doszedł do tej farmy. A islandzki farmer wziął konie i wziął tych ludzi do swojej do zagrody czy do swojego domu. Ten dom istnieje, ja jestem w kontakcie z rodziną.
Opna dyr, upa gaut, tyla bio. Það mína sátt Það sem einu sinni var Það getur lifna við á ný
Ta dzisiejsza uroczystość jest takim ukoronowaniem tych moich wszystkich wysiłków. To jest jakby trzeci etap, bo była odsunięta tablica w Islandii 28 maja. 10 czerwca drugi raz tymczasowa wystawa w Muzeum Morskim w Reykjaviku. Teraz jest odsunięcie tej tablicy dla kapitana Grabowskiego, bohaterskiego kapitana, który utracił życie, a innym pomagał. W miejscu, gdzie ja, pracując w Morskiej Agencji, przed wyjazdem z Polski, przechodziłem prawie codziennie idąc na statki właśnie na Chrzanowskiego. Także, a w tym domu pilotów niedaleko mieszkał Grabowski ze swoją rodziną przed wojną. Także to wszystko jakby tak się, taką pętlę zawiera niesamowitą. Także zaczynam wierzyć coraz bardziej, że córka farmera, którą też poznałem, którą się zaprzyjaźniłem z rodziną, gdzie stoi ten głaz za zgodą rodziny na jej prywatnym
który
gruncie.
Widział to?
Ona to widziała, ona miała 8 lat, ona to pamięta. Ona pamięta i dla mnie talizmanem, bo byłem 2 lata temu u niej kolejny raz. Wtedy niestety natknąłem się na stypy po jej mężu, bo zmarł farmer. Ona żegnając się ze mną, dała mi do ręki kamień. Trzymała go 70 lat, mówiła, pilnowała ten kamień, żeby nikt tego kamienia nie zabrał. Ona wtedy, jak zobaczyła pierwsze 5 zwłok leżących przed ich domem, to z kieszeni jednego z tych ludzi ten kamień się wyturlał. To był kamień jaki nietypowy, taki kamień nie ma na Islandii u niej. I ona powiedziała, ja ci daję ten kamień, pewnie był jego talizman, u mnie przeleżał 70 lat, ty go teraz miej, żebyś to wszystko szczęśliwie dokończył.
Ma pan ten kamień tutaj dzisiaj?
Nie, dzisiaj go nie zabrałem, bo wiedziałem, że tak tutaj jest w jakimś sensie w moim sercu.
Trzyma pan odznaczenia w ręku, też ciężkie, też ważące. Sporo tych odznaczeń dzisiaj.
Bardzo miłe i wzruszające wydarzenie. Tym bardziej, że stałem obok innych wyróżnionych, pana Kaczmarka, szefa Stowarzyszenia Pilotów Morskich i Wieśka Grabowskiego, syna kapitana. Także no, jest to
wzruszające.
Wzruszające i byłem no, My nie mamy armii, nie mamy wojska w Islandii, więc dla mnie kolejnie też zobaczyć taką asystę honorową wszystkich ludzi z marynarki wojennej, z wojska, z policji, to jest to takie dla mnie szczególne wrażenie, bo tego na co dzień w Islandii nie mam.
Wodniak Bartłomiej, jestem siostrzeńcem trzeciego oficera Czesława Nowaka.
A jak Witek pana odnalazł? To pan odnalazł Witka?
Ja śledziłem stronę, powiedzmy, islandzką Stowarzyszenia Polsko na Islandii. No i tam przypadkowo, no i wpisałem swoją, powiedzmy, swoje, że jestem siostrzeńcem. No i pan Witek po kilku miesiącach odnalazł mnie z kolei. No i tak się poznaliśmy. Nigdy nie przypuszczałem, zawsze w mojej pamięci tkwił ten stare dokumenty, które mama trzymała, które zostały znalezione przy moim wujku, którego wyrzuciło morze na brzeg. Jako moje dziecko zawsze tak, no było to dla mnie jakąś tajemnicą i później przerodziło się to w taki chęć większych, no dowiedzenia się, znajomości, co to była za sprawa. Niestety jako człowiek młody, czyli niezbyt mądry, zebrałem za mało informacji. Później już oczywiście po śmierci mam i tak dalej, było to bardziej trudne do zdobycia informacje, ale jakoś tak zrządził w moim życiu los, bo jestem stoczniowcem, pracuję w Gdańsku, w Stoczni Północnej i w pewnym momencie budowaliśmy statek dla niemieckiego armatora i okazało się, że będę pływał na tym statku jako inżynier gwarancyjny. Statek miał pływać na południu, na Karaibach, ale w związku z tym, że opóźniliśmy budowę tego statku, znalazła nowy charter, był z Islandii do Stanów Zjednoczonych. No i zupełnie niespodziewanie znalazłem się w Islandii, odwiedziłem oczywiście grób wujka, później po prostu kilka razy byłem, bo statek pływał między Islandią a Stanami.
Bez problemu znalazł pan ten grób?
Tak, bo on jest zaznaczony na... wiedziałem, gdzie jest cmentarz. No, cmentarz to znalazłem z planu.
W Reykjaviku,
tak. A jest mapka taka przed wejściem, była wtedy. To jednak na tym planie było zaznaczone Wigry, tam coś po islandzku oczywiście, ale Wigry to Wigry. No i odnalazłem ten grób. Byłem kilka razy tam. Jakoś tak jest bliska dla mnie i po prostu no jestem niezmiernie szczęśliwy, że w ogóle znalazł się taki niesamowity człowiek jak pan Witek Bogdański, dla którego to stało się taką po prostu pasją. Niesamowicie, nigdy nie przypuszczałem, bo zawsze wydawało mi się, że jestem jakiś taki sam, który we mnie tkwi ta sprawa.
W tym miejscu zginął również pierwszy oficer Zygmunt Lewicki, który ratował marynarza, który wypadł za szalupę i niestety nie wypłynął już. I przyjaciel ojca, Anglik, kucharz John Carroll. To jest miejsce, to jest grób trzech osób dokładnie w tym miejscu. Witek zna dokładną pozycję statku. Powiedziałem, że pierwszy ujawni on w podzięce mojej za to wszystko, co robi.
Przyjaźnimy się, no ja znam rodzinę całą Wieśka, także to jest też dla mnie niebywałe. No i dneska przyjaźń i mówię, to jest taki trzeci etap, dla mnie duże wzruszenie, bo trzeci etap, bo to w zasadzie takie ostatnie dni niesamowite, bo mieliśmy otwarcie tej tablicy na Głazie w Sydaszkorgan, dzieci, ludzie dotarli z szalupą, potem była ta wystawa 10 czerwca otwierana z opóźnieniem w Reykjaviku. Spotkałem tutaj dużo ważnych osób, pan dyrektor Muzeum Narodowego Gdańskiego już wyraził ochotę, jest taki pomysł i to zostanie zrealizowane. Nasza wystawa nie będzie przywieziona tutaj, tylko po prostu będzie wysłana i wydrukowana, czyli kopia wystawy tej naszej w trzech językach będzie wystawiona i będzie krążyć, bo to jest planszowa wystawa, czyli będzie na Helu, będzie w Muzeum w Gdańsku, także cieszę się, że...
My się też cieszymy, bo właśnie chciałam to zaproponować, zapytać, bo nie wszyscy pojadą
do
Islandii.
Także wystawa ta z dodaniem już niektórych dwóch tablic nowych. Po powrocie, bo wracam w poniedziałek do Reykjaviku, zajmiemy się już wydrukowaniem, znalezieniem tutaj drukarni, która to wydrukuje i będziemy mogli tę wystawę pokazać w Polsce, także się bardzo z tego cieszę.
Za tydzień Czekają nas uroczystości związane z 35-leciem podniesienia bandery na Darze Młodzieży. Gdynia przez kilka pierwszych dni lipca żyć będzie i świętować wejście do służby tego wspaniałego żaglowca. Ja obiecuję Państwu relacje z tych uroczystości oraz relacje z nocnego rejsu na Zawiszy Czarnym. Bo w święto morza harcerze popłynęli na tej jednostce w miejsce, gdzie zatopiony jest pierwszy Zawisza Czarny. I do morza wrzucili wiązankę biało-czerwonych róż w hołdzie pierwszemu kapitanowi Zawiszy, generałowi Mariuszowi Zaruskiemu. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc. Bjóða mína sá það sem er